Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział i czytam od 17 wiersza, czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy, a skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. Gdy zaś jesteście sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Ups. Ja myślę, że wielu z nas zostało dzisiaj zaskoczonych, ja zresztą też, no bo się dowiedziałem przed samym tu nabożeństwem, że porządek tu nabożeństwa się zmienił. Ja miałem troszeczkę inny plan, bo myślałem, że będę mówił przed wieczerzą, a nie po wieczerzy. Ale tak jak żeśmy to słyszeli w tym, co mówiła Marta, plany były takie, że samolot miał być, nie wiem, wczoraj, tak, czy dzisiaj, no a go nie ma, prawda? I trzeba to przesunąć. Jest to pewnego rodzaju determinizm, z którym się trzeba zgodzić i nie ma w tym nic złego. A dzisiaj chciałbym z wami się podzielić tym fragmentem Pisma Świętego, który przeczytałem, dlatego że ten fragment, myślę, że jest bardzo istotny. A teraz, kiedy już jesteśmy po wieczerzy, to myślę, że może nawet będzie nam łatwiej pewne rzeczy przyjąć. Pan Bóg zawsze wie, co robi. Tekst, który przeczytałem, jest dość długi. I w zasadzie w tym tekście by można było wyróżnić takie trzy fragmenty, czy trzy części. Jak mi się uda, to będę mówił o wszystkich trzech, a jak mi się nie uda, to będę mówił o dwóch. Tego jeszcze nie wiem, ale będę patrzył na czas. I chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli na pierwszych kilka wierszy, czyli od 17 do 22. Żeby było nam lepiej śledzić to, o czym mówię, to mamy tutaj też takie punkty, Na tablicy mamy to wyświetlone. Spójrzmy, że apostoł Paweł zaczął ten fragment tak bardzo ciekawie. W 17 wierszu, w pierwszej części mówi tak: a dając to zalecenie, nie pochwalam. Gdy czytam takie zdanie, gdy czytam taki fragment i porównam go do kontekstu całego listu do Koryntian, zresztą i pierwszy, i drugi, to mogę zauważyć, że apostoł Paweł, pisząc list do tego zboru, który zresztą tu założył z łaski Bożej, no musiał dawać im sporo takich wskazówek, sporo takich zaleceń, przyznam się, że kiedy sprawdziłem, to jest ich około 13. Tych tu zaleceń, które apostoł Paweł przekazał do tego zboru i każde z tych tu zaleceń ma swoją wartość, a dzisiaj właśnie chciałem się zająć tym tu zaleceniem odnośnie obchodzenia Wieczerzy Pańskiej. I są w tym fragmencie, w tych wersach od 17 do niżej takie bardzo zaskakujące słowa, które nas nie głaszczą, które są czasami takie trudne, bo apostoł Paweł mówi tak, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Czyli tu widzimy, że apostoł Paweł, ten duchowy ojciec tego zboru i założyciel, miał zastrzeżenia do tych, którzy byli w tym zborze. Oczywiście ze względu na czas tu nie będę mówił o historii powstania tego zboru, o jego strukturze etnicznej, czy kulturowej, czy materialnej, dlatego że to ma swoje znaczenie. Ale apostoł Paweł pisząc ten list, to było kilka lat po tym, jak ten zbór założył, no takie bardzo dziwne słowa zawarł w tym liście. W 18 wierszu pisze tak, gdy się jako zbór schodzicie, czyli jako społeczność, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. To jest bardzo ważne, zdać sobie z tego sprawę, że to był zbór, który był 2000 lat temu. Dzisiaj sprawy podziałów w zborze są w cudzysłowie tak normalne czy naturalne, że nowe społeczności powstają jak grzyby po deszczu. Ale już w tamtych czasach, 2000 lat temu, też tak było, że były podziały. I Paweł tutaj pisze w tym miejscu tak, i po części temu wierzę. W innych przekładach te podziały brzmią takimi słowami jak rozdwojenie, rozłamy, spory czy rozdarcia. Ja myślę, że każde z tych słów jest dla nas bardzo dobrze znane z autopsji, z własnych przeżyć, że tak często bywa. I apostoł Paweł z tego wywodzi taką bardzo zaskakującą konkluzję w wierszu 19, gdzie mówi tak, zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. To też jest słowo, które uderza we mnie, być może i w ciebie. Apostoł Paweł jak gdyby nie obwija rzeczy w bawełnę, ale mówi, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Czyli w innym miejscu Paweł pisze, którzy są wypróbowani, czy też prawdziwi w wierze. Tak więc te sformułowania są takie bardzo mocne. A potem Paweł idzie dalej i w wierszu 20 mówi tak, wy wtedy, gdy się schodzicie, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Wiecie, i to jest dla mnie taka wskazówka, czy było, jest taką wskazówką do tego, aby dzisiaj o tym mówić. Dlatego, że właśnie dzisiaj, żeśmy brali udział w wieczerzy pańskiej. Jej apostoł Paweł mówi do tamtego zboru i mówi tak, wy tego nie spożywacie w należyty sposób. I to jest coś, co jest zaskakujące. Gdybyśmy w związku z tym chcieli takie wnioski wysunąć, co prawda było już to w takim wielkim skrócie tu powiedziane, czym jest ta Wieczerza Pańska, ale ja chciałbym dzisiaj troszeczkę szerzej się nad tym zastanowić, czym tak naprawdę jest ta Wieczerza Pańska. To po pierwsze, a po drugie chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, jeśli mi czas pozwoli, jak prawidłowo spożywać czy przystępować do tej tu Wieczerzy Pańskiej, bo myślę, że te dwa pytania są bardzo istotne. I teraz, kiedy chcemy spojrzeć na to, czym jest ta Wieczerza Pańska, to bardzo dobrze jest wtedy, kiedy patrzymy na całe Pismo Święte, kiedy patrzymy na całe Słowo Boże, Słowo, które Pan Bóg przez Ducha Świętego nam zostawił. Kiedy patrzymy na pewne obrazy, starotestamentowe obrazy Wieczerzy Pańskiej, ja tutaj takie w zasadzie trzy sobie zapisałem, chociaż ich jest znacznie więcej, to taki pierwszy obraz, może to nawet przeczytam, jest zapisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 14, bardzo stara historia, historia z tych czasów, kiedy Abram, bo wtedy jeszcze tak miał na imię, poszedł walczyć po to, aby uratować swojego bratanka Lota. Kiedy on wracał z tej bitwy, z tej zwycięskiej bitwy, z tej zwycięskiej walki, to kogoś spotkał. Ja to może przeczytam. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Przeczytam od 17 wiersza. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kodor Laomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. To jest pierwszy fragment w Starym Testamencie, który jest takim obrazem Wieczerzy Pańskiej. W tym momencie, kiedy Abram zwyciężył, spotyka się z Melchizedekiem, który był typem czy obrazem Pana Jezusa Chrystusa, i on mu przyniósł chleb i wino i mieli społeczność. Razem to spożywali, a także, no, takżeśmy czytali, że był błogosławiony. Abram był błogosławiony przez Melchizedeka. I to mamy pierwszy przykład, który jest w Starym Testamencie. Drugi przykład w zasadzie myślę, że wszyscy dość dobrze znamy, dlatego że tu jest mowa o Pasrze, czyli to było to święto, to szczególne ustanowienie Pana Boga dla narodu izraelskiego, które upamiętniało wyjście z ziemi egipskiej. Przeczytam tylko jeden werset z drugiej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 12 i wiersz 14, który brzmi tak, to są słowa Pana Boga do Mojżesza, który mówi tak, dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. A więc naród izraelski w momencie, kiedy był wyzwalany z niewoli egipskiej, kiedy był wyprowadzany, to wtedy właśnie było takie przykazanie, że trzeba złożyć tego baranka, jego krwią posmarować odrzwia i to był znak dla tego anioła śmierci, anioła niszczyciela, który minął wtedy ten dom, to domostwo i wtedy nikt nie zginął. I potem Pan Bóg powiedział tak, to macie czynić na pamiątkę tego wydarzenia. I kiedy czytamy Stary Testament, to możemy zauważyć właśnie, że było to powtarzane, natomiast czasami było to zaniedbywane, co spotykało się z odpowiednią refleksją ze strony Pana Boga. Zresztą zaraz będę mówił, że Pan Jezus Chrystus również do tego nawiązał. I trzeci taki obraz, który jest zapisany już w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian w rozdziale 10, w wersetach 2-4, jest bardzo ciekawy, dlatego że apostoł Paweł tutaj mówi do zboru w Koryncie, do tego zboru, o którym żeśmy już tu mówili, w którym przywołał, jak ma wyglądać ta Wieczerza Pańska, odniósł się do starotestamentowych obrazów jako do odbicia pewnej rzeczywistości, która jest w Nowym Testamencie. I spójrzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10. Może przeczytam od 1-4 wiersza, gdzie Pismo Święte nam mówi tak. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. No możemy tu zauważyć w tym, co Paweł nam przekazuje, że on porównuje pewne zdarzenia ze Starego Testamentu, mówiąc wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali, co jest pewnym obrazem chrztu wodnego, jako tego zewnętrznego środka łaski, a potem mówi tak, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili i odnosi to do Chrystusa. Dlatego to mamy taki kolejny obraz w Starym Testamencie, który nam pokazuje, jaki ten typ tu Wieczerzy Pańskiej, jak to wyglądało już w Starym Testamencie. A teraz przechodząc do czasów do Nowego Testamentu, spójrzmy na Pana Jezusa Chrystusa. Sam Pan Jezus Chrystus, tak jak tutaj żeśmy już to czytali z Ewangelii Łukasza, więc tego no, nie będę powtarzał. Pan Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej, którą miał razem z uczniami. On w swoim życiu, gdy był tu na ziemi, co roku brał udział w tej uroczystości paschalnej. Natomiast przed samą swoją śmiercią, mamy to zapisane w trzech Ewangeliach, w taki szczególny sposób spotkał się z uczniami i każdy z ewangelistów zanotował to. Zanotował to, pisząc o tym, że to była ostatnia wieczerza, że to była ta szczególna pamiątka, w której Pan Jezus Chrystus wypowiedział te słowa, które żeśmy słyszeli. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli do pierwszego listu do Koryntian, do rozdziału 5 i do wersetu 7, gdzie apostoł Paweł odnosi się do relacji między tym, co Pan Jezus zrobił, a tą uroczystością, która była częścią Paschy. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 5, wierszu 7, apostoł Paweł w części drugiej, może tylko to przeczytam, jest napisane tak, albowiem na naszą Wielkanoc, albo też Paschę, jako baranek został ofiarowany Chrystus. A więc apostoł Paweł przypomina nam, że dla nas tą Paschą jest właśnie to, ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, że już wcześniej Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył po raz pierwszy Pana Jezusa, to w Duchu Świętym, który mu to objawił, tak powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On to powiedział w takim proroczym sensie, w czasie tej służby 3,5 roku, którą Pan Jezus Chrystus miał na ziemi, to się to realizowało i w czasie ostatniej tu wieczerzy, która była Paschą, w części tej wieczerzy Pan Jezus ustanowił to, co my nazywamy tu wieczerzą pańską. Nie będę czytał tego fragmentu z Łukasza 22, dlatego że był przed chwilą tu czytany. Natomiast chciałem się odnieść do tego, że tutaj Łukasz pisze tak, że ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Bo to jest dość ważne, żebyśmy mieli świadomość, że Pan Jezus podkreśla tutaj, że wprowadza coś nowego. Mówi o nowym przymierzu. I to, co Pan Jezus mówił, jest takim odbiciem tego, co prorok Jeremiasz proroczo w 31 tu rozdziale napisał. Ja to przeczytam, dlatego że Pan Jezus odwoływał się jakby do tego proroctwa, które brzmi tak. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. I teraz 33 werset, na który Pan Jezus się powołuje. Lecz takie przymierze zawrę z domem Izraela, po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. A więc w ten sposób Pan Jezus przekazał uczniom, a potem i nam, że jest to wypełnienie tego, co prorocy z natchnienia Ducha Świętego przekazali. Teraz chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się bliżej na różne określenia, które są związane z Wieczerzą Pańską. Jedne są nam bardziej znane, inne mniej. Chcielibyśmy spojrzeć, jest ich kilka. Popatrzmy na Wieczerzę Pańską. Ja myślę, że to określenie wszyscy bardzo dobrze znamy. Tutaj mam odnośniki, że to jest wzięte z Pisma Świętego. Czasami, no mówimy chyba dzisiaj nawet było tak powiedziane, stół pański, prawda? Ja pamiętam ze swoich wczesnych lat, tu dziecięcych, że najczęściej mówiło się o łamaniu chleba. W ten sposób się to mówiło. Zresztą dzisiaj, kiedy mieliśmy to ciasto czy ten chleb, to również żeśmy to musieli łamać, powinniśmy byli łamać. Tak więc to myślę, że też jest dla nas dość znane, w szczególności starszemu tu pokoleniu. Również czasami się używa słowa pamiątka. Tak skrótowo, nie pamiątka tu wieczerzy pańskiej, ale po prostu pamiątka. I myślę, że te pierwsze cztery określenia w naszych ewangelicznych kręgach, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, są znane, są stosowane i co do tego nie mamy specjalnie jakichś wątpliwości czy zastrzeżeń. Natomiast są jeszcze inne określenia, takie jak komunia i Eucharystia. Jeśli chodzi o komunię, to jest z łacińskiego komunio, to znaczy wspólnota, uczestnictwo, dzielenie się czymś wspólnie, greckie słowo to jest koinonia, też wspólnota, jest to zapisane w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10. Rzadko to używamy, chociaż przyznam się, w zeszłym tygodniu w niedzielę byliśmy z żoną w Krakowie w jednym z ewangelicznych zborów i tam właśnie było takie określenie, że przystępujemy do komunii. Także no, możemy się czasami z tym spotkać. I wreszcie ostatnie określenie, czyli Eucharystia, która czasami wzbudza w nas pewne emocje, ale kiedy słyszymy słowo Eucharystia i patrzymy na greckie słowo Eucharistia, to znaczy wdzięczność, dziękczynienie. I to jest w pierwszym liście do Koryntian 11:24. Podziękował. To jest dziękczynienie. Dlatego to słowo Eucharystia jest biblijne, chociaż teraz jest mu przez niektórych przypisane troszeczkę inne znaczenie. A teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli, jak pierwszy kościół, czy jak pierwszy zbór obchodził tą Wieczerzę Pańską, czy tą pamiątkę, bo ja używam tu najczęściej takich sformułowań. I spójrzmy na kilka miejsc, przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, dlatego że one nam dają takie pewne wejrzenie, pewien wgląd w to, jak to wyglądało, chociaż tych informacji wcale tu nie mamy tak dużo. Kiedy popatrzymy na Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i werset 14, to jest ten moment jeszcze zanim Duch Święty został zesłany, czyli przed dniem Pięćdziesiątnicy. Tam czytamy, że apostołowie się zebrali i trwali cały czas na modlitwie. Jest napisane z uczniami, z niewiastami, z Matką Pana Jezusa. Nie mamy tam napisane, żeby brali udział w jakiejś wieczerzy. Nie jest to w ogóle wspomniane, dlatego możemy wnioskować, że wtedy nie obchodzono jeszcze tej Wieczerzy Pańskiej czy tej pamiątki. Natomiast sprawa zmieniła się diametralnie po dniu 50. Dzień 50. jest opisany w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2. To jest cały rozdział. Myślę, że go znamy. I kiedy to pierwsze spotkanie, czyli ten pierwszy moment, kiedy te tysiące ludzi przyszło do Chrystusa, to te pierwsze dni tego pierwszego zboru w Jerozolimie, który był, są scharakteryzowane takim właściwie jednym tu wersetem, to jest werset 42 drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, który chciałbym przeczytać. Może przeczytam wiersz 41, żebyśmy mieli kontekst. W wierszu 41 to jest już po kazaniu Piotra. No, mamy napisane tak. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskano zostało owego dnia około 3000 dusz. Czyli ten pierwszy zbór, ta pierwsza wspólnota czy społeczność, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, była bardzo duża. Bo 3000 osób to jest bardzo dużo, prawdopodobnie oni się spotykali w różnych miejscach, a w świątyni rzadziej. I teraz wiersz 42, który pokazuje nam, jak wyglądało życie pierwszego zboru po dniu 50. Wiersz 42 mówi tak. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Tu mamy to określenie łamanie chleba. Są jakby takie cztery filary, które pierwszy zbór przestrzegał w swoim duchowym życiu, duchowym trwaniu, duchowym tu rozwoju, ale nie o tym mam dzisiaj mówić. Jednym z elementów było łamanie chleba, czyli udział w tym, co my nazywamy najczęściej tu Wieczerzą Pańską czy Stołem Pańskim. A więc to było ich praktyką. Gdybyśmy spojrzeli na wiersz 46 w tym rozdziale drugim, to w wierszu 46 mamy napisane tak, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Czyli mamy tutaj takie określenie, co się działo po dniu 50, w jaki sposób na początku ta pamiątka, czy to łamanie chleba się odbywało, jak to miało miejsce. Oczywiście tu nie mamy żadnych szczegółów, oprócz w zasadzie jednego, bo W tym już tu widzimy, że ta wieczerza pańska, czy to łamanie chleba było udziałem jakiejś większej społeczności, w której ludzie ogólnie rzecz biorąc jedli. Spożywali pokarm przy stołach, tak jak żeśmy to czytali w tym liście do Koryntian, co do których Paweł miał określone zastrzeżenia. A więc ta wieczerza pańska była jak gdyby częścią jakiejś takiej uczty, czy byśmy powiedzieli dzisiaj tu kolacji, czy coś takiego, że w czasie trwania tej kolacji jednym z istotnych elementów było to łamanie chleba. A teraz spójrzmy na rozdział 20, dlatego że rozdział 20 nam daje taki troszeczkę szerszy wgląd w to, jak wyglądała ta wieczerza pańska, znaczy pewne szczegóły odnośnie wieczerzy pańskiej. Ja może to przeczytam, 20 rozdział Dziejów Apostolskich, czytam od 6 wiersza. My zaś odpłynęliśmy z Filipi po święcie prześników i w 5 dni przybyliśmy do nich, do Troady, gdzie spędziliśmy 7 dni. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Przeskoczę kilka wierszy, przejdę do wiersza 11, gdzie mamy napisane tak. A wróciwszy na górę, to jest mowa o Pawle, łamał chleb i spożywał i mówił długo, aż do świtania i tak odszedł. To jest również taka migawka, którą Łukasz zawarł w Dziejach Apostolskich, ale ta migawka jest bardzo ciekawa. Ona mówi o pewnym zborze, który był w Troadzie. Troada to było takie miasto, dzisiejsza północno-zachodnia Turcja na wybrzeżu. Paweł w czasie swojej podróży powrotnej do Rzymu wstąpił do tamtego zboru. W tym wierszu 6 żeśmy czytali taką bardzo ciekawą rzecz. Spójrzmy może. My zaś odpłynęliśmy z Filipi po święcie prześników i w 5 dni przybyliśmy do nich, do Troady, gdzie spędziliśmy 7 dni. Na pozór nic ważnego, ale z drugiej strony jest tu bardzo, bardzo ważna informacja, że to było po święcie prześników. A w 1 dniu święta prześników Żydzi obchodzili swoją Paschę. Mówię to dlatego, bo niektórzy ludzie uważają, że my musimy robić dokładnie to, co robili Żydzi w czasach tu Starego Testamentu, co nie jest prawdą. I tu mamy właśnie taki przykład. To już było po święcie prześników, czyli mamy brak korelacji z żydowskim obchodzeniem Paschy. To jest taki szczegół, ale myślę, że Duch Święty sprawił, że to jest w Bożym Słowie i dlatego jest to dla nas przemawiające. Teraz spójrzmy na drugi, no niesamowicie ważny szczegół, który jest w wierszu 7, gdzie mamy napisane tak. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba. Spójrzmy, tu jest druga rzecz również tak bardzo ważna. Kiedy oni się zebrali? Nie w sabat, tylko pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę. Czasami mamy taki problem, dyskutując z niektórymi ludźmi, jak to właściwie jest, kiedy mamy się spotykać. Mamy tutaj przykład. Pierwszego dnia po sabacie. No i właśnie w niedzielę się spotkali po to, aby ten chleb łamać, a nie w sabat. Tak więc to mamy drugi taki bardzo ciekawy przykład, który, właściwie trzeci, który nam to pokazuje. I to w zasadzie tyle mamy informacji odnośnie obchodzenia Wieczerzy Pańskiej w Dziejach Apostolskich. A potem mamy taki przeskok, to co żeśmy czytali w tym liście do Koryntian, 11 rozdział i werset 20, który brzmi tak. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Wiecie, i to jest takie zaskakujące. Dla nas, dla chrześcijan w XXI wieku, w zasadzie nam się wydaje, że tych informacji jest na tyle mało, jak Paweł mógł tak się zwrócić do tych zborowników, do tych uczestników, w zasadzie mam tak powiedzieć, zborów Koryncie i tak ostro im powiedzieć, nie spożywacie w należyty sposób wieczerzy pańskiej. Czemu Paweł tak powiedział? Chciałbym się nad tym zastanowić i chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz na drugą część, która jest w wierszach od 23 do 26, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, co otrzymał od Boga. Spójrzmy na te poszczególne wiersze. Wiersz 23 w pierwszej części nam mówi tak. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Czyli to jest niesamowite stwierdzenie. Apostoł Paweł mówi tak, że on otrzymał objawienie od samego Pana Jezusa Chrystusa, bo mówi, albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję. Bibliści, którzy zajmują się historią ksiąg nowotestamentowych, w zasadzie twierdzą, że list do Koryntian był napisany wcześniej, zanim Ewangelię Marka, Mateusza i Łukasza, więc jakby apostoł Paweł był pierwszym, który to zapisał. A w 23 wierszu w części drugiej, no Pan Jezus nie tylko, że mówi, że to ma przekazane od Pana, ale w części drugiej mówi tak, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, a więc mówi, że to jest coś, co Pan Jezus ustanowił w czasie, kiedy oni obchodzili jeszcze Paschę, czyli jakby jeszcze w czasach starotestamentowych, jeśli chodzi o to, co obowiązywało. Tutaj ten fragment, żeśmy też już też dzisiaj był czytany. Pan Jezus przed tym mówił tak, gorąco pragnąłem z wami to spożyć przed moją męką. A więc mamy tu podkreślone, że Pan Jezus ustanawiając ten zewnętrzny środek łaski, jak to często mówimy, zrobił to w ostatnią noc przed swoim cierpieniem, przed swoją śmiercią i zrobił to w sposób, który nie powinien budzić wątpliwości. Teraz spójrzmy na wiersz 24 i 25, dlatego że wszystkie te słowa, które Pan Jezus wypowiedział, a które apostoł Paweł zapisał, są bardzo ważne. Mamy napisane tak, 24 werset, może druga część 23. Wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że apostoł Paweł bardzo dokładnie mówi o sekwencji tego, co Pan Jezus robił. Najpierw wziął chleb, potem za niego podziękował, czyli tak jak my to często mówimy, się pomodlił. Potem go przełamał, a potem tak powiedział do uczniów, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. Ja myślę, że to jest bardzo ważne też, żebyśmy mieli tą świadomość, że apostoł Paweł, który nam daje pełny tekst, mówi tak, to jest moje ciało za was wydane i jest taka konkluzja, to czyńcie na pamiątkę moją. Gdy spojrzymy na Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza, to gdybyśmy zebrali te teksty, te wszystkie trzy razem, to będziemy mieli ten sam tekst, który jest tutaj. Dlatego, że ten tekst mamy pełny, a w tamtych jest to zapisane czasami bez któregoś szczegółu. I chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę. To jest chleb, a teraz kielich, wiersz 25. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. A więc taka sama rzecz się odnosi do kielicha i Paweł przywołuje to, co żeśmy przeczytali wcześniej, słowa proroka tu Jeremiasza, że ten kielich to jest nowe przymierze. I myślę, że gdy spojrzymy tak na to, to możemy zobaczyć niesamowitą powagę tej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy zwrócili, ci z was, którzy mają Biblię, to bardzo proszę zwróćcie uwagę na dwa wersety, 26 i 28, dlatego że w tych wersetach jest coś tu zapisane, co powinno skłaniać nas do takiej głębokiej refleksji. W wierszu 26 mamy napisane tak, albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie. A więc tutaj jest mowa nie o jakimś zwykłym chlebie, nie o jakimś zwykłym tu kielichu, ale apostoł Paweł mówi tak, ilekroć ten chleb, a więc ten chleb jest w sposób szczególny, odróżnia się od zwykłego chleba. Spójrzmy jeszcze na wiersz 28, gdzie apostoł Paweł z kolei pisze tak, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego piję. Chciałbym zwrócić na to uwagę po raz drugi. To nie jest zwykły chleb. To nie jest zwykłe wino w tym sensie, że jest to pobłogosławione i to ma określone znaczenie. I chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość. I teraz, kiedy już tu patrzymy na to w ten sposób, że to jest szczególny chleb i że to jest szczególny kielich, to chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na coś, co myślę, że wielu z was frapuje. Mnie to frapowało przez ostatnich tu 15 lat, jak to właściwie jest, czym właściwie jest ten chleb i czym właściwie jest to wino czy ten kielich. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to w taki troszkę historyczny sposób. Mam nadzieję, że was tym tu nie zanudzę. Dla mnie jest to fascynujące, kiedy zastanawiałem się nad rolą chleba i wina. Co to znaczy? To jest moje ciało. Jaki jest związek między chlebem a ciałem Chrystusa? Dlatego, że zrozumienie czy przyjęcie wiarą, bo może tak będzie lepiej, tego związku jest bardzo ważne. I w zasadzie są takie dwa bardzo skrajne zrozumienia. Jedno jest takie, że ten chleb i ten kielich, czy to wino, to jest dosłownie ciało i krew Pańska. I to jest jedna skrajność. Natomiast druga skrajność jest taka, że to właściwie są tylko symbole bez większego znaczenia. To się tak rozjeżdża. Przyznam się, że warto się nad tym tu zastanawiać i spróbuję przekazać zrozumienie tego, jak powinniśmy na to patrzeć. Spójrzmy na to w ten sposób. Żeby się troszeczkę w to wgłębić, to musimy się zająć takim szczególnym działem tu teologii, który się nazywa teologią historyczną, dlatego że to zrozumienie związku między ciałem i krwią Pana Jezusa, a chlebem i winem, które jest błogosławione w czasie wieczerzy, ulegało zmianie na przestrzeni czasu. I na przestrzeni czasu chciałem, żebyśmy spojrzeli na takie w zasadzie trzy bardzo ważne punkty czy okresy czasu. Pierwszy okres czasu obejmuje moment, powiedzmy, od zmartwychwstania, w niebowstąpienia do IX wieku po Chrystusie, to do roku gdzieś 850-870. Potem następny okres, to jest tu IX wiek, jak się to skończyło, do powiedzmy XVI wieku, czyli do czasu reformacji. No i potem mamy XVI wiek i dalej. I mając jakby takie odniesienie, no możemy spróbować zobaczyć, jak na przestrzeni historii bibliści, teolodzy, ludzie Boży, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, patrzyli na to, czym jest ten chleb i czym jest to wino i jaki jest związek między chlebem, winem, a ciałem i krwią Pana Jezusa Chrystusa. I spójrzmy na to w ten sposób. Tu mam taki podział odnośnie tego pierwszego tu okresu, to będę mówił za chwileczkę, natomiast od IX wieku, prawie 300 lat to było, Kościół rzymskokatolicki i Kościół prawosławny, dlatego że w międzyczasie była schizma, doszli w IX, X, XI wieku do określonego przekonania, o którym będę zaraz mówił. I to przekonanie było praktycznie rzecz biorąc do XVI wieku, do czasu reformacji. Natomiast w czasie tu reformacji, czyli w XVI wieku, wśród reformatorów pojawili się różni przywódcy, myśliciele, teolodzy. No wymienię trzech: Marcin Luther, Ulrich Zwingli i Jan Calvin, dlatego że Jan Calvin był troszeczkę później, ale mam go w środku z innych względów. I chciałbym popatrzeć na te postacie, żebyśmy spróbowali to zrozumieć, jak to wyglądało. I teraz zrobię taki przeskok, który może będzie trudny przez moment, ale będę starał się zaraz to wyjaśnić. Otóż tak, do IX wieku praktycznie rzecz biorąc były bardzo różne spojrzenia na związek chleba i wina z ciałem i krwią Pana, o czym powiem za chwileczkę. W IX wieku Kościół rzymskokatolicki, potem rzymskokatolicki prawosławny w ciągu około 300 lat doszły do przekonania, że jest transsubstancjacja, o której będę zaraz mówił, co spotkało się z dużym sprzeciwem właśnie w XVI wieku, kiedy była tu reformacja, czyli Lutra, Kalwina i Zwingliego. Luther mówił, że to jest unia sakramentalna, Kalwin mówił, że to jest duchowa obecność, natomiast Zwingli mówił, że to jest tylko upamiętnienie, to jest taki memorializm. A więc tak mniej więcej wyglądają cztery poglądy na Wieczerzę Pańską. Zaraz dojdę do tego, jak to jest u nas. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli po kolei na każdy z tych poglądów. Spójrzmy wpierw na ten pierwszy okres, czyli od zmartwychwstania, od wniebowzięcia do IX wieku. Czyli były wtedy różne określenia. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to w ten sposób. Może jeszcze, albo za chwileczkę powiem. To był taki bardzo szczególny czas. Kościół rzymskokatolicki, kościół prawosławny, niektóre kościoły tu protestanckie zgadza się w tym, że to był taki okres, gdzie byli ojcowie kościoła. To byli pewni duchowni, którzy byli uznawani za filary i których nauczanie w jakiś sposób oddziaływało na cały kościół. Ich jest około 80 przynajmniej w kościele rzymskokatolickim. I chciałem powiedzieć tak, że do IX wieku, na przestrzeni tego czasu, różni ojcowie Kościoła mieli bardzo zróżnicowane poglądy. Mówię to dlatego, że to jest bardzo istotne z tego względu, że kiedy czasami rozmawiamy z dzisiejszymi apologetami rzymskokatolickimi, to oni twierdzą w ten sposób, że ta transsubstancjacja, że ta msza, że to było od samego początku, co nie jest prawdą. Co nie jest prawdą, dlatego że do IX wieku, tak jak mówię, ci ojcowie tu Kościoła mieli bardzo różne poglądy. Chciałbym przytoczyć pogląd Augustyna. To był taki ojciec tu Kościoła, czy nawet doktor tu Kościoła, jeden z siedmiu, który żył na przełomie V i VI wieku, który dla wielu jest takim bardzo podstawowym tutaj teologiem i myślicielem, który kształtował Kościół i chciałbym przytoczyć to, co Augustyn mówił na temat Wieczerzy Pańskiej. Chciałbym to przeczytać, tutaj mamy tekst. On jest dość trudny, ale spróbujmy przez niego przejść. Augustyn w ten sposób twierdził. Materia chleba i wina jest drugorzędna wobec obecności zmartwychwstałego. Myślę, że to zdanie jest dla nas bardzo istotne. Materia chleba i wina jest drugorzędna wobec obecności zmartwychwstałego Chrystusa oczywiście. Potem pisze dalej, elementy te mają wprawdzie udział w jego rzeczywistości, ale jako takie są jedynie zewnętrznymi znakami religijno-duchowej rzeczywistości. Istotna dla sakramentu jest obecność Chrystusa za sprawą Ducha Świętego. A więc na przełomie IV i V wieku w zasadzie największy myśliciel pierwszego tysiąclecia, czyli Augustyn, twierdził, że ta materia, czyli powiedzmy to, czym jest chleb i wino w rzeczywistości, jest drugorzędne wobec obecności zmartwychwstałego Chrystusa, że to są jedynie zewnętrzne znaki religijno-duchowej rzeczywistości. Chciałem tylko podkreślić, że to nie jest żaden mój wymysł. To są twierdzenia, które współczesny teolog rzymskokatolicki Dirk Ansorge, to jest niemiecki teolog, zawarł w swojej książce Krótka historia teologii chrześcijańskiej. Tak więc możemy śmiało powiedzieć, że bardzo różne tu poglądy były w tych pierwszych 9 wiekach. Dla nas powinno to być pewnego rodzaju komfortem, że rozmawiając z kimś, kto mówi, że tak było od początku, to możemy śmiało odpowiedzieć, że tak od początku nie było. A teraz spójrzmy na drugi okres, czyli ten okres od IX wieku, gdzie dominującym był Kościół rzymskokatolicki i prawosławny. I tu mamy już to pojęcie transsubstancjacji, do którego chciałem zaraz dojść. W IX wieku rozpoczęła się taka bardzo intensywna dyskusja w gronie teologów rzymskokatolickich i prawosławnych, myślę, że mogę tak powiedzieć, na temat realności i obecności zmartwychwstałego Chrystusa w ciele i winie. Ta dyskusja trwała praktycznie rzecz biorąc aż do roku 1215. W 860 roku był pierwszy taki publiczny dyskurs, a więc to było prawie 300 lat. Przez 300 lat różni myśliciele w tym kościele, między innymi Tomasz z Akwinu wtedy też już funkcjonował, starali się wyjaśnić, jak ta obecność Chrystusa jest w tej Wieczerzy Pańskiej czy w Eucharystii, bo wtedy już było tak to określane. I było to pytanie, czy należy to bardziej utożsamiać symbolicznie, tak jak żeśmy to czytali, czy tak jak cytowałem Augustyna, czy też mamy to utożsamiać z historycznym ciałem Pana Jezusa, jak mówił Ambroży, to był taki inny doktor tu Kościoła, który był mniej więcej współczesny z Augustynem. Oni w tym zakresie mieli sprzeczne zdania. W XI wieku zwyciężyła ta koncepcja realnej obecności z przemianą substancji. To jest takie może troszkę trudne, ale zaraz to powiem. W tym XI wieku doszli do przekonania, że chleb i wino, tu mamy tu zapisane, chleb i wino po modlitwie kapłana to prawdziwe i życiodajne ciało i krew Chrystusa. A więc to się stało dopiero w XI wieku. I ten moment, kiedy ten chleb i wino po modlitwie konsekracyjnej, tak mówi się najczęściej, staje się prawdziwym i życiodajnym ciałem, jest określany mianem transsubstancjacji. To jest z łacińskiego słowa trans, że słowo, przepraszam, nie, chleb staje się rzeczywistym ciałem. Dyskusje trwały jeszcze troszkę i na Soborze Laterańskim IV rzymskokatolickim w roku 1215 zostało zatwierdzone to pojęcie transsubstancjacji. Zostało to później potwierdzone na Soborze Trydenckim w XVI wieku, który był zaraz po reformacji. To może też jest dość istotna informacja. I praktycznie rzecz biorąc od XIII wieku Kościół rzymskokatolicki i kościoły prawosławne mają to przekonanie i mówią o transsubstancjacji. To może tyle odnośnie tego IX do XII wieku, czyli transsubstancjacji. A teraz przejdźmy do czasów tu reformacji. W czasie tu reformacji było wielu myślicieli, którzy też chcieli czy musieli się z tym zmierzyć. Chciałbym, żebyśmy tu zaczęli od Marcina Lutra, żebyśmy tam mieli. XVI wiek to jest tu reformacja. Marcin Luter, były rzymskokatolicki mnich, kiedy zmienił zupełnie swoje poglądy, swoją tożsamość, to także odrzucił to pojęcie transsubstancjacji. Stwierdził, że jest to niebiblijne, że Biblia w żadnym miejscu nie mówi o tym, że po modlitwie konsekracyjnej tego kapłana to ten chleb i to wino staje się rzeczywistym ciałem i krwią Pana Jezusa. I on powiedział bardzo jasno, że w substancji chleba i wina, że substancja, czyli to, co w tym jest, jest zachowane. Natomiast Luter miał taki pogląd, w ten sposób mówił, że Chrystus jest dołączany niejako do tego chleba i wina. Że ciało i krew Chrystusa jest niejako dołączane do tego chleba i wina, że w zasadzie najczęściej się mówi, że pod chlebem i pod winem jest to prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Tak mówi mały katechizm luterański. I to jest pogląd tu Marcina Lutra, który jest zwany często unią sakramentalną, czyli ten związek między chlebem i winem, a ciałem i krwią, nazywa się unią sakramentalną. Niektórzy nazywają to konsubstancjacją, to też jest takie tu łacińskie słowo. Kon znaczy się przy albo obok. I to był pogląd tu Marcina Lutra, który on głosił praktycznie przez całe swoje życie. Natomiast mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Luter, który był w Niemczech jako reformator, to w Szwajcarii był Ulrich Zwingli, który był mniej więcej jego rówieśnikiem. I Ulrich Zwingli twierdził, że jego zrozumienie Pisma Świętego jest takie, że Wieczerza Pańska ma bardziej znaczenie symboliczne, jest upamiętnieniem śmierci Chrystusa i w zasadzie nic więcej. To były te twierdzenia, które przekazywał Ulrich Zwingli. Doszło do spotkania między Lutrem i Zwinglim. Nie doszli tu do porozumienia, z tego powodu się rozeszli. Natomiast troszkę później, kiedy przyszedł Jan Kalwin, też taki wielki reformator, on spojrzał na to jeszcze troszkę inaczej i on tak twierdził, że to jest coś więcej niż znak, że Chrystus jest uobecniony za pośrednictwem Ducha Świętego, chleb i wino są prawdziwymi narzędziami łaski. Tak więc w ten sposób twierdził Kalwin, który troszkę później był. Luter się nie bardzo z nim chciał zgodzić. No nie doszli też w sumie do porozumienia, natomiast żeby jakoś to rozwiązać w roku 1973. Część z nas już wtedy żyła. Była tak zwana Konkordia Lauberska, gdzie kościoły luterańskie i kościoły reformowane, czyli kalwińskie, doszły do porozumienia, że mają wspólnotę kazalnicy i wieczerzy pańskiej, czyli zaczęli to sobie wzajemnie uznawać. Może się teraz cofnę jeszcze na moment, żebyśmy na to spojrzeli. Tak więc od XVI wieku współgrały czy współistniały aż do dnia dzisiejszego pogląd rzymskokatolicki, czyli transubstancjacja, pogląd Marcina Lutra, który reprezentuje w zasadzie wszystkie kościoły luterańskie, to jest ta unia sakramentalna, natomiast kościoły reformowane i ewangeliczne w większości przyjmują albo pogląd tu Kalwina, gdzie mamy duchową tu obecność, a niektórzy przyjmują nawet pogląd Zwingliego, gdzie to jest tylko memorializm, czyli upamiętnienie. Mam tu świadomość, że może to nie jest takie łatwe, bo może część z was to słyszy tu po raz pierwszy, ale myślę, że jest dobrze, kiedy znamy te sprawy, dlatego że to pomoże nam nawet w rozmowie z innymi, żebyśmy mogli do tego podejść i pojąć. I teraz na koniec tego fragmentu chciałbym przeczytać taką rzecz. No właśnie, jaki jest pogląd Kościoła, którego nasz zbór jest częścią, czyli Kościół Zielonoświątkowy. Kiedy patrzymy na wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego, to w jednym z punktów, to jest punkt 7, jest mowa o ustanowieniach chrystusowych. Ustanowienie chrystusowe to jest ten zewnętrzny środek łaski, albo tak jak mówią bardziej w kościołach historycznych, to jest ten sakrament, my nie używamy takiego tu pojęcia. I Kościół, nasz Kościół, którego jesteśmy częścią, w ten sposób mówi. Wieczerza Pańska jest wspominaniem, jest pamiątką śmierci Pańskiej, jest obchodzona pod dwiema postaciami, chleba i wina. Chleb jest społecznością ciała Chrystusowego, kielich jest społecznością krwi Chrystusowej. Obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej jest rzeczywista, ale duchowa, niematerialna. Czyli to w zasadzie jest pogląd, który wywodzi się głównie od Kalwina. Tak mamy to przyjęte i w większości zborów tak się uznaje. Może jeszcze powiem coś na temat tego, co Paweł mówi o znaczeniu tej wieczerzy, wracając do tego tekstu z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału. To spójrzmy, jakie jest nasze znaczenie tego uczestnictwa. Było już tutaj troszkę o tym mowy w czasie przed samą tu wieczerzą, ale chciałbym przypomnieć, wiersz 26 nam o tym mówi tak bardzo mocno. Mamy tu napisane tak, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak więc mamy tu w zasadzie takie dwa elementy, które występują w tym wersecie. Po pierwsze, jest to zwiastowanie śmierci pańskiej. Jest to przypominanie sobie o jego dziele. Myślę, że my jako chrześcijanie, jako naśladowcy Chrystusa, nigdy nie jest dość tego, aby wspominać o dziele Chrystusa, bo to jest to dzieło łaski, które zostało tu dokonane za każdego z nas, za mnie w szczególności, ale i również za każdego z was. Dlatego to zwiastowanie śmierci pańskiej, myślę, że w tym zwiastowaniu śmierci pańskiej jest również zwiastowanie o jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, bo to jest jakby nierozerwalne. Ten pierwszy element jest zasadniczy, Natomiast drugi jest też taki bardzo ciekawy, to jest ta pewna stałość. Ilekroć ten chleb jecie, ilekroć kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Czyli tutaj mamy ten aspekt, że mamy to czynić stale. Mamy to czynić regularnie. Apostoł Paweł nie mówi w tym tekście, jak często. W różnych społecznościach są bardzo różne zwyczaje. W niektórych jest co tydzień, w niektórych jest co miesiąc. Są takie, że co kwartał, są takie, że mają tylko raz w roku. Też w takich już byłem. Przeróżne są te zwyczaje. Apostoł Paweł tego nie mówi. Natomiast mówi o zwiastowaniu śmierci pańskiej do momentu, aż Chrystus przyjdzie. I myślę, że w tym jest ta niesamowita waga tej wieczerzy, że powinniśmy też do tego być właściwie przygotowani. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy dodatkowej i może na tym skończę już. Chciałem się odnieść jeszcze do poprzedniego rozdziału, rozdziału 10, tego pierwszego listu do Koryntian i do dwóch wierszy w poprzednim tu rozdziale, rozdział 10. Tu nie będę już mówił o kontekście, ale apostoł Paweł tu mówi takie bardzo znamienne słowa. 10 rozdział, przeczytam 15, 16, 17 werset, gdzie mamy napisane tak. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Myślę, że zwróciliście uwagę wcześniej, że w tym wyznaniu Kościoła Zielonoświątkowego też jest to określenie, że chleb jest społecznością ciała Chrystusowego, natomiast kielich jest społecznością krwi Chrystusowej. To również jest, w tym jest taki bardzo mocny przekaz, w szczególności jeśli chodzi o chleb. Mamy tu napisane tak, w tym 17 wierszu, ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. A więc tu jest też takie utożsamianie tego chleba, który spożywamy, ze społecznością, w której się to dzieje. Jest jeden chleb i my jesteśmy jednym ciałem. Myślę, że to pamiętamy dwa rozdziały później, czyli, przepraszam, jeden rozdział później, czyli rozdział 12, który traktuje o darach duchowych. Tam apostoł Paweł tak bardzo mocno podkreśla, że my jesteśmy członkami ciała Chrystusowego, że jesteśmy członkami jedni drugich. I ten udział w Wieczerzy Pańskiej to jest 29 werset tego 11 rozdziału, bo będę się już skracał, jest tu napisane tak, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego. Tu apostoł Paweł właśnie podkreśla tak bardzo mocno ten moment, że jesteśmy jednym ciałem. I nierozróżnianie ciała pańskiego może prowadzić do pewnego sądu. Także ten chleb jest społecznością ciała Chrystusowego i to określenie my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Taka tylko tu dygresja z lat 60. Byłem wtedy młodym tu nastolatkiem, pamiętam. Pierwszy przełożony tego zboru, brat Karol Śniegoń, tak zawsze bardzo mocno podkreślał to, że jesteśmy ciałem, że jesteśmy jedno, że mamy być ze sobą jednością, mamy być tu pogodzeni. To było ponad 60 lat temu, a ciągle mam to z tyłu głowy, to co właśnie on mówił. I tak teraz troszkę już konkludując, chciałbym, żebyśmy sobie to zapamiętali, że chleb i wino reprezentują nam ciało i krew Chrystusa, a spożywanie jest przeżywaniem duchowej społeczności i błogosławieństwem z uwielbionym Chrystusem. Myślę, że to może starczy dzisiaj, już tu nie będę mówił o niegodnym przystępowaniu do Wieczerzy Pańskiej, bo tych informacji było już tak bardzo dużo. Myślę, że mogę zakończyć tym, to już tu mówiłem, jak często to mamy robić, czy do kiedy, to już mówiłem, aż przyjdzie, a kiedy Pan Jezus przyjdzie, To tak jak są jego słowa w 29 wierszu 26 rozdziału, ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. A więc to jest ta obietnica, to spożywanie wieczerzy pańskiej ma być aż do momentu, kiedy spotkamy się z Chrystusem, kiedy będziemy na tej wspólnej uczcie, którą będziemy już mieli razem z Nim. Dlatego czyńmy to na pamiątkę i czyńmy to godnie. Amen. Chciałbym, żebyśmy powstali, chciałbym się pomodlić na koniec. Boże i Ojcze nasz, chcemy Ci podziękować za Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy Ci podziękować za to, że Pan Jezus Chrystus dobrowolnie przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie za grzechy całego świata, za moje grzechy i za nasze grzechy. I dziękujemy Ci też za to, że zanim to Pan Jezus zrobił, to ustanowił pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, po to, abyśmy nie zapomnieli o tym, co On dla nas uczynił. Dlatego, Panie Jezu, chcemy Ci jeszcze raz dziękować za to, że możemy być uczestnikami chleba i wina. I prosimy Cię, daj nam to właściwe spojrzenie, abyśmy w sposób godny do tego przystępowali, abyśmy się nie zbierali na sąd, ale aby to było ku naszemu błogosławieństwu, aby nas to przybliżyło ku Tobie. Ojcze, daj nam tej łaski w Duchu Świętym. Amen. Amen.